Gościem Poranka Wnet jest poseł PSL-u Marek Sawicki. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To pierwsza informacja, która jest informacją, o której pewnie przez cały tydzień będziemy rozmawiać. I chciałabym, żeby w imieniu słuchaczy zapytać pana o to, co pan na ten temat sądzi. Sejf czy propozycja prezydenta i pana prezesa Narodowego Banku Polskiego? Czy te obie propozycje powinniśmy przyjąć? Jakie jest pana zdanie, jakie jest zdanie PSL-u na ten temat?
Otóż pan prezydent mówił o alternatywie, ale ja zrozumiałem, że łącznej i sejf, i wydatki, i pieniądze z Narodowego Banku Polskiego. Ja chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że jestem członkiem Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, przed którą od roku czasu toczy się postępowanie dotyczące obligacji wydanych przez Narodowy Bank Polski i odkupionych niezgodnie z prawem. I że to postępowanie trwa. W tej chwili ta oferta, którą położył prezes Glapiński na stole, jest ofertą między innymi z tego pogranicza. W związku z tym mam nadzieję, że jutro minister obrony narodowej, pan premier, szef Narodowego Banku Polskiego profesor Glapiński i pan prezydent Karol Nawrocki siądą i zastanowią się, na ile i jak zmienić przepisy ustawowe, żeby można było korzystać swobodnie z rezerw Narodowego Banku Polskiego. I nie tylko na obronność, ale także na inne cele, bo jeśli rezerwy dzisiaj przekraczają 1 bln zł, to według wielu specjalistów one są co najmniej o 100% za duże, czyli 100%, przepraszam, no, o połowę można by je zmniejszyć i nie byłoby, że tak powiem, żadnego zagrożenia dla wartości złotego i dla finansów publicznych. W związku z tym, jeśli takie rezerwy zostały przez lata wypracowane, a pamiętam tę dyskusję dokładnie od 2002 roku, kiedy po raz pierwszy te rezerwy chciał naruszyć Andrzej Leper i wtedy mu się nie udało, to jeśli nagromadziliśmy tych rezerw, a mogłyby one pracować w polskiej gospodarce, między innymi w przemyśle zbrojeniowym, czy w zakupach sprzętu wojskowego w Stanach Zjednoczonych, w Korei, czy także w służbie zdrowia, czy innych obszarach naszego życia gospodarczego i publicznego, to warto się nad tym poważnie zastanowić i nie stawiać sprawy w taki oto sposób, że jedno czy drugie jest niepotrzebne, bo i jedno i drugie jest potrzebne. Bo ja tylko przypomnę okres międzywojenny. Powstał Centralny Okręg Przemysłowy. Mieliśmy nawet piękne projekty, jeśli chodzi o systemy uzbrojenia i sprzęt wojskowy, tylko zabrakło pieniędzy na to, żeby to zrealizować i zbudować. Dziś mówi się powszechnie o okresie przedwojennym, a że jest przedwojenny, to dowód z ostatniego tygodnia i z działań na Bliskim Wschodzie. W związku z tym nie ma czasu na dywagację, czy tatuś, czy mamusia, tylko w tym momencie w rodzinie potrzebny jest i tatuś, i mamusia, i dzieci też trzeba zaprząc do roboty. I w związku z tym uważam, że jutro powinny was zapaść ważne decyzje, że niezależnie od kierunków i opcji politycznych i rozgrywek, jakie się wokół tego toczą, najważniejsze osoby w państwie, a więc prezydent Rzeczpospolitej, zwierzchnik sił zbrojnych, szef Narodowego Banku Polskiego, premier i wicepremier odpowiedzialny za wojsko, siądą i znajdą rozwiązanie tego problemu.
Czy pan zgadza się z zarzutami opozycji dotyczącymi pożyczki sejf? Czy pan widzi jakieś zagrożenia, które
ja
są...
Ja widzę, pani redaktor, w tych zarzutach ogromną hipokryzję. Bo jeszcze raz przypominam, w listopadzie ubiegłego roku pan minister Błaszczak popędzał rząd, że nie zdąży przygotować wniosków w zakresie wykorzystania środków z programu sejf, bo to było za polskiej prezydentury przygotowywane. Wnioski przygotowywało wojsko, przygotowywał sztab generalny, więc pan minister Błaszczak doskonale wiedział, kto to robi, po co i co ewentualnie za to będzie kupował. Więc popędzał rząd. W momencie, kiedy okazało się, że wojsko zdążyło przygotować te wnioski i że z europejskiego dużego projektu 30% środków wpłynie do Polski, do polskiego przemysłu zbrojeniowego i na polską obronność, to się okazało, że to jest już program zły. Więc czas najwyższy, żeby Prawo i Sprawiedliwość nie patrzyło na Polskę tylko i wyłącznie oczami interesów swojej partii, tego także oczekuję od pana prezydenta, że nie partyjna racja stanu, a pan prezydent jako zwierzchnik sił zbrojnych i reprezentant całego narodu wzniesie się nad podziały partyjne i rzeczywiście w uzgodnieniu z prezesem Narodowego Banku Polskiego i premierem znajdą ustawowe rozwiązanie, żeby drugi raz pana prezesa Glapińskiego przed tę komisję, w której zasiadam, nie stawiać. Bo uważam, że gdyby Prawo i Sprawiedliwość wcześniej zmieniło ustawę, to pan prezes Glapiński nie byłby dzisiaj podsądnym w tej komisji kontroli konstytucyjnej, bo tak naprawdę w mojej ocenie, jeśli chodzi o kwestie prawne, jest podstawa. Jeśli chodzi o kwestie ratio, że tak powiem, legis, nie ma podstawy.
Ale bo pan, panie pośle, powiedział, że tutaj widzi pan hipokryzję po stronie PiSu, że pan minister...
No bo nagle dostali kociokwiku, że te pieniądze europejskie nie są nam do niczego potrzebne i głównie z tego powodu, to co powiedziała pani poseł Pabuła, że nie będą mogły być wykorzystane na zakupy w Ameryce i w Korei. Nie, bo... Ameryka prowadzi wojny. Prowadzi wojny regularnie od II wojny światowej w wielu regionach świata. Ameryka dzisiaj nie nadąża za produkcją uzbrojenia, które żeśmy zakontraktowali i na własne potrzeby. Ta sama Ameryka, ten sam prezydent Trump, kiedy obejmował swoją, że tak powiem, funkcję, apelował do Europy, weźcie za siebie odpowiedzialność. Budujcie własny przemysł zbrojeniowy. Płaćcie więcej na obronność. Trząchnął Europą, Europa się obudziła. Europa zaczyna to robić i o ile słyszę także od wicepremiera, ministra spraw zagranicznych pana Sikorskiego, Ameryka nie jest przeciwna programowi SAFE. Programowi SAFE przeciwne jest dziwnie tylko Prawo i Sprawiedliwość, bo nawet Węgry nie są przeciwne, Francja nie jest przeciwna, Włochy nie są przeciwne, a tylko tak najbardziej, że tak powiem, zagorzałym przeciwnikiem stało się Prawo i Sprawiedliwość wśród państw Unii Europejskiej.
Nie do końca, bo Konfederacja też nie wykazała entuzjazmu.
A kto to jest Konfederacja?
To jednak jest dosyć liczący głos.
Tak, bardzo, bardzo liczący się głos, że tak powiem, bardziej prawicowy, radykalny odłam Prawa i Sprawiedliwości.
Nie szkodzi,
w polskiej
ale cieszący
polityce.
Się obecnie, jeśli patrzymy na sondaże, większym poparciem niż PSL, który
no
rządzi.
No i znów
więc,
pani proszę, wraca do dyskusji
nie
w kategoriach
dyskusji,
racji
próbuję...
partyjnej.
Nie
szanowna
racji
pani, właśnie... a ja nie będę rozmawiał z panią w racjach partyjnych.
Ale ja
jest
nie
rozmawiam,
właśnie próbuję,
stanu...
próbuję uporządkować naszą, pana wypowiedź.
Aha, to przepraszam ponieważ... za nieporządek, ale jesteśmy między Dniem Kobiet, a Świętem Męczenników i stąd moje roztargnienie.
To też niektórzy traktują Święto Kobiet jako Dzień Męczennika, więc może to...
Nie, Dzień Męczennika jest jutro. Święto Męczenników
ale
jest
dla niektórych
10,
Dzień
10
Kobiet
marca.
Jest również... A zostawmy ten temat, bo są poważne sprawy na stole i tu ma pan rację, że powinno dojść do takiego spotkania i takiego wypracowania
no i
wspólnego... wypracowania wspólnego stanowiska pomiędzy panem prezydentem, panem prezesem Narodowego Banku Polskiego, ministrem obrony narodowej i tutaj premierem rządu. Natomiast te zarzuty, które się pojawiają w przestrzeni publicznej, jeśli chodzi o SAFE, wynikają nie z tego, że te pieniądze są nam niepotrzebne, tylko z tego, że nie wiemy, co będzie kupowane za te pieniądze. I to jest informacja, która odróżnia nas od Francuzów. Poza tym, że to jest tylko 80% wydanych na polskie zbrojenia.
Przerywam. Nie. Proszę przestać kłamać.
To znaczy?
Lista zakupów jest znana posłom, tym, którzy chcieli się z nią zapoznać.
Ale ja nie kłamię, bo ja nie jestem posłem.
Ale przepraszam, jeszcze raz. Lista zakupów jest znana. Była szeroko prezentowana także na konferencji prasowej. 12 tysięcy firm polskich będzie zaangażowanych w budowę uzbrojenia dla polskiej armii. To wszystko jest znane, więc przestańmy ludziom wmawiać, że nie wiemy, na co wydamy pieniądze. Ja pamiętam za Prawa i Sprawiedliwości w 2019 roku, jak żeśmy głosowali ustawę dotyczącą, że tak powiem, obronności i Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, ja za tym głosowałem, nie miałem żadnej wątpliwości, ja nawet nie pytałem w szczegółach ministra Błaszczaka, dlaczego w Korei, dlaczego w Stanach Zjednoczonych kupuje ten sprzęt, bo uważałem, że od tego jest wojsko, od tego minister obrony narodowej, żeby decydował, gdzie te zakupy są realizowane. I myśmy wtedy zgodę wyrazili. I nikt nie miał wątpliwości co do tego, że kredyt na zakupy w Ameryce amerykański i na zakupy w Korei koreańskiej też będą spłacać nasze dzieci i wnuki, bo do dziś nie wiemy, jak i kiedy będziemy te kredyty spłacali. I ja nie miałem wątpliwości co do tego, że obronność wymaga tej zgody i nie trzeba patrzeć na to pod kątem partyjnym, interesu partyjnego, tylko trzeba patrzeć pod kątem interesu państwa. Dziś mamy sytuację, w której wiemy, że zarówno program SAFE europejski, jak i propozycja pana prezesa Glapińskiego, jeśli ustawowo da się ją w miarę przeprowadzić, są potrzebne nie tylko na zbrojenia, ale także na inne cele związane z rozwojem państwa polskiego. Jeśli zwolnimy część pieniędzy z wydatków na uzbrojenie, będziemy mieli także na inne cele. Co przeszkadza Prawu i Sprawiedliwości, żeby nasze państwo, korzystając z rezerw Narodowego Banku Polskiego i programu SAFE, rozwijało się szybciej?
Ja nie wiem, to pytanie należy zadać Prawu i Sprawiedliwości. Ja jestem małym dziennikarzem, który próbuje jednak powiedzieć, że my znamy listę ogólną zakupów i taka informacja pojawia się w przestrzeni publicznej 28 lutego i to wzbudza wątpliwości. I proszę tutaj, panie pośle, jednak wykazać empatię wobec tych pytań.
A co to jest lista ogólna? Na czym pani rozumie to listę ogólną? To, że mamy ilość projektów pokazanych i że zamówił to, że tak powiem, sztab na Narodowych Sił Zbrojnych. Czym my mamy jakieś wątpliwości? Czy nasze wojsko jest naprawdę nierozumne i nie wie, co zamawia?
Panie pośle, ja nie będę podważać kompetencji Wojska Polskiego.
Przecież generał Kukuła jest to generał, który jest powołany jeszcze za czasów PiSu. Kosiniak-Kamysz nie robił czystek, tak jak to się zdarzało za Prawa i Sprawiedliwości, że wszyscy nie nasi zostali wyrzuceni, a generałów, że tak powiem, od stopnia porucznika czasami mianowano w ciągu kilku miesięcy. Dzisiaj mamy sytuację, w której Kosiniak-Kamysz zatrzymał kadrę, która już przygotowała wcześniej cały system obronny, po to, żeby to kontynuować. Wcześniej zaufanie do tych generałów było ze strony Prawa i Sprawiedliwości, ministra Błaszczaka i prezesa Kaczyńskiego. W tej chwili tego zaufania nie ma.
Panie pośle, ja chciałabym tylko usłyszeć od pana, że pan gwarantuje polskiemu społeczeństwu, naszym słuchaczom, że zakupy z SAFE nie będą marnotrawionymi pieniędzmi i te 80%, bo tyle trafi według informacji, które pojawiły się na zakupy w polskich firmach, zostanie dobrze spożytkowane i będziemy bezpieczni.
Otóż pani redaktor, jedno mogę zapewnić. Polskie firmy i polski przemysł zbrojeniowy nie produkuje złomu, tak jak twierdzą posłowie PiSu. Produkuje nowoczesny sprzęt, którym zainteresowane są także inne państwa natowskie, które chcą go kupować. W związku z tym opowiadanie o tym, że będzie to złom, jest po prostu zwyczajnym kłamstwem. 80%. Nagle koledzy z Prawa i Sprawiedliwości obudzili się i mówią, że trzeba 89. Ja nie jestem w stanie punktowo powiedzieć, czy będzie to 89, czy 89,6, ale kiedy wnosiliśmy jako PSL poprawkę w 2019 roku, żeby zakupy wojskowe były realizowane 50-50 w Polsce, wtedy zgody Prawa i Sprawiedliwości nie było. Mieliśmy udział zakupów w polskim przemyśle zbrojeniowym nie przekraczający 25%. Dziś już przekraczamy 35%.
Ale dlaczego, panie pośle, mieliśmy taki procent? Wynikało z tego, że po prostu branża zbrojeniowa właściwie w Polsce nie istniała. Ona nadal jest w bardzo złym stanie.
Pani sobie sama odpowiada na to pytanie. I co? I dalej ma nie istnieć? Po to są pieniądze z SAFE, żeby dofinansować to branżę zbrojeniową i żebyśmy żebyśmy w razie konfliktu nie czekali, aż zza oceanu przylecą rakiety, tylko żebyśmy mieli własne. Po to jest właśnie cały sejf, żeby odbudować, wzmocnić polski przemysł zbrojeniowy. Jeśli naszym sprzętem wojskowym, nie tylko piorunami, ale także K2, bo będziemy je u nas produkować, zainteresowane są inne państwa NATO, to trzeba to po prostu zrobić. I dlaczego my ciągle bardziej dbamy o interes przemysłu amerykańskiego niż interes przemysłu polskiego?
Dobrze, to będziemy obserwować i tutaj już chyba wyczerpaliśmy na razie ten temat. Ja chciałabym zapytać, jeśli chodzi o polskie bezpieczeństwo, to również o Mercosur. Czy poza tymi obostrzeniami, które wchodzą w sprzedaży, to czy są w sektorze spożywczym, rolniczym firmy, które będą eksportować do obszarów Mercosur, czy to obszar rolnictwa zyska w Polsce jakby na tej umowie?
Szanowna pani, większym zagrożeniem dla polskiego rolnictwa są dzisiaj dwa obszary. Problem wody, o którym ani tamta ekipa, ani ten rząd nie chce na poważnie rozmawiać. Za 15-20 lat polskie rolnictwo będzie zmagało się z ogromną suszą i problem dodatkowych dochodów z produkcji energii, którego także ani tamta ekipa, ani ta nie widziała. Tamta ekipa stworzyła świetne programy. 100% finansowanie na fotowoltaikę, 65 dotacji, 35% kredytu preferencyjnego. Do dziś ta ekipa to kontynuuje, ale na to, żeby znaleźć 25% na wkład własny dla małych biogazowni rolniczych, żeby rolnicy także dywersyfikowali swoje dochody z produkcji energii i gazu, na to pieniędzy nie ma. Tu jest pełna blokada. To są większe zagrożenia niż Mercosur. Jeśli pani pyta o Mercosur, czy są takie obszary polskiego rolnictwa, które będą eksportowały w tamte regiony, tak. To będzie całe mleczarstwo, przetworzone produkty mleczarskie z pewnością będą sprzedawane także w krajach Ameryki Południowej. Więc ta dziedzina, ten obszar rolnictwa może zyskać. Większym zagrożeniem niż Mercosur będzie zakończona wojna w Ukrainie i agroholdingi ogólnoświatowe, które rozwijają się w Ukrainie, które będą w stanie dostarczyć żywność tak naprawdę zaspokajająco potrzeby całej Europy. Ja chcę zwrócić uwagę, że od 2004 roku, gdzie weszliśmy w bilansowanie się importu i eksportu żywności mniej więcej na poziom zera, dzisiaj ponad 40% naszej produkcji żywnościowej musimy wyeksportować. I teraz jest pytanie, czy będziemy eksportowali tylko żywność, czy będziemy także eksportowali energię wytwarzaną w gospodarstwach rolnych? Bo to, że powstaną duże koncerny biometanowe w Polsce, niekoniecznie polskie i niekoniecznie Orlenu, bo i za tamtej ekipy, i za tej ekipy w Orlenie mamy pozorowane ruchy w zakresie inwestycji w biometan, to oczywiście zewnętrzne koncerny to zbudują i będą na tym zarabiać, a ja bym chciał, żeby na tym zarabiali polscy rolnicy. I tu wsparcia ani w PiS-ie, ani także w obecnej większości parlamentarnej niestety nie znajduje.
Ale ja też chciałabym dokończyć sprawę Mercosuru, bo powiedział pan miesiąc temu w polskim radiu, że umowa handlowa jest niepełna i niezgodna z traktatem lizbońskim. Są podstawy do tego, żeby ją zaskarżyć. Czy państwo zaskarżyli
tak,
umowę
i minister rolnictwa ma przygotowany wniosek, zresztą na ostatniej
miesiąc
Radzie Ministrów była na ten
już
temat
była
bardzo
o tym
ostra
rozmowa.
Dyskusja. Łącznie, że tak powiem, niemalże zwaleniem pięścią w stół i w tej sprawie odpuszczać nie będziemy. Tak, będziemy kierować wniosek w momencie, kiedy pokaże się rozporządzenie, bo taki jest warunek wymóg prawny. Będziemy dusili, że tak powiem, premiera Donalda Tuska w sprawie wysłania wniosku do Trybunału Sprawiedliwości w tej sprawie.
A czy jest szansa na zabezpieczenie przed tymi firmami, które powstają, a które po wojnie na Ukrainie wejdą do Polski? Jaką widzi pan receptę na to, żeby polskie rolnictwo zostało zabezpieczone w tej sytuacji? Czy my rozmawiamy ze stroną ukraińską na ten temat jeszcze w przededniu skończenia tej wojny?
Szanowna pani, strona ukraińska nie będzie tu miała nic do powiedzenia. Ciągle nie rozumiecie, kto inwestuje w Ukrainie. W Ukrainie inwestuje kapitał amerykański, kapitał izraelski, kapitał chiński, kapitał europejski. I tam są naprawdę holdingi, które mają po 100-300 tysięcy hektarów ziemi. Jeśli dziś ktoś mówi o tym, że Ukraina nie spełni wymogów jakościowych, jeśli chodzi o wymagania europejskie, to jest w błędzie. Ona je szybciej spełni, niż robiliśmy to my w roku 2004. Chcę powiedzieć także, że jeśli ktoś udaje, że Polska może być hubem przetwórczym dla surowców z Ukrainy, to te agroholdingi są o wiele bogatsze niż całe rolnictwo polskie i one szybko zbudują własne przetwórstwo i co ciekawe, nowocześniejsze już w tej chwili niż nasze na tym etapie. Bo dlaczego myśmy uzyskali przewagi konkurencyjne i po wejściu do Unii Europejskiej nasz eksport rolny tak się mocno rozwinął? Bo budowaliśmy od podstaw przetwórstwo rolno-spożywcze. Mieliśmy przewagi w zakresie nowoczesności i jakości nad rolnictwem pozostałych państw europejskich. Stąd mogliśmy zdominować rynki takich państw jak Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Czechy. Tam żeśmy eksportowali głównie nasze produkty. Dziś powoli nasze przetwórstwo się starzeje i oczywiście trzeba także wielkich inwestycji, żeby w przyszłości nawiązać konkurencyjność z Ukrainą. Ale to, co jest potrzebne, to jest potrzebne także zrozumienie świata dla problemów żywnościowych. Zrozumienie ONZ-u, zrozumienie innych organizacji międzynarodowych, także całej struktury północnoatlantyckiej, czyli również NATO. Jeśli NATO będzie tylko i wyłącznie zainteresowanie wydawaniem pieniędzy na uzbrojenia, a nie zaspokajaniem potrzeb żywnościowych ponad miliarda ludzi, którzy głodują, to oczywiście wydatki na zbrojenie rozwijają określone biznesy, natomiast nie rozwiązują problemu ani imigracji, ani wojen lokalnych, bo głównie migracja i wojny biorą się z głodu, z wędrówką za chlebem.
Czy w ogóle taka rozmowa była prowadzona? Czy to jest jeszcze przedwcześnie? Czy PSL widzi swoje miejsce w rządzie, w potencjalnym rządzie, jeśli profesor Przemysław Czarnek objąłby stery rządu, jak wskazuje Prawo i Sprawiedliwość? Czy takie rozmowy są w ogóle prowadzone w PSL-u? Czy to jest jeszcze za wcześnie?
Tak, proszę panią, ja niezmiennie, codziennie z Prawem i Sprawiedliwością rozmawiam na temat tworzenia koalicji i wsparcia PiS-u w jego dążeniach do przejęcia w Polsce władzy. A ponieważ mówię, no blisko 1 kwietnia się zbliża, więc mogę sobie na taką, że tak powiem, dygresję pozwolić. Natomiast chcę pani powiedzieć, że już w polityce dużo widziałem. Widziałem już premiera z tableta. Dobrze życzę panu profesorowi Czarnkowi, ale jednego jestem przekonany i zapyta mnie pani za rok czasu, to się pani przekona, że ta kandydatura nie wytrzyma próby roku czasu jako przyszły premier PiS-u. On nie jest po to powołany, żeby być premierem w nowym rządzie PiS. On jest powołany po to, żeby wzmocnić PiS i osłabić najbardziej radykalne skrzydło Konfederacji. I po to jest Przemysław Czarnek. Jeśli nie da rady zrobić tego w ciągu roku, żadnych szans na to, żeby aspirować do roli premiera po wyborach nie ma.
Bardzo serdecznie dziękuję, choć nie dał mi pan dojść do słowa i widzę, że politycy nadal lubią się przekrzykiwać w studiu. Ja jednak nie znoszę przerwania pytania. Tu jednak poległam na rozmowie z panem posłem. Wszystkiego dobrego.
To przepraszam panie bardzo, złóżmy to na karp właśnie tego dnia pomiędzy świętem kobiet a dniem męczenników. To mnie tak naprawdę to jutrzejsze święto bardzo mocno frapuje w związku z tym. Być może byłem zbyt impulsywny.
Wszystkiego dobrego życzę. Pan
również pozdrawiam.
Marek Sawicki, PSL, był gościem wywiadu Wnet. A teraz dla państwa Katarzyna Groniec i utwór o nic nieznaczącym tytule Poniedziałek.